To Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Drodzy Państwo, rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie, rozmowy niedokończone. To kontynuacja spotkania, które podjęliśmy w telewizji Trwam tuż po godzinie 18. Temat: pamięć źródłem tożsamości narodowej i polskiej. Gościem naszego spotkania jest pan minister Jan Józef Kasprzek, szef Urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych. Szczęść Boże, witam serdecznie, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam ojca, witam państwa bardzo serdecznie w tej drugiej części naszego spotkania dzisiejszego.
Pamięć źródłem tożsamości narodowej i polskiej. Panie ministrze, proszę o poczynienie słowa wprowadzenia do naszej drugiej części rozmów niedokończonych.
W pierwszej części przypomnieliśmy, bo warto to przypominać, słowa ojca świętego Jana Pawła II, który wielokrotnie podkreślał, że tożsamości narodu nie można tworzyć, nie można kształtować bez odwołania do przeszłości, bez pamięci właśnie. To, że ojciec święty Jan Paweł II swojej ostatniej pracy wydanej przed odejściem do domu ojca nadał właśnie taki tytuł, Pamięć i tożsamość, nie jest przypadkiem. Nie da się bowiem ani kształtować współczesności, ani snuć marzeń o przyszłości, jeżeli nie zakorzenimy się w przeszłości, jeżeli nie zakorzenimy się w tych wartościach, które przez wieki tworzyły fundament, na którym Rzeczpospolita, nasza ojczyzna, jest wznoszona. Przypominaliśmy też o słowach Józefa Piłsudskiego, którego rocznicę urodzin wczoraj, 156. obchodziliśmy, który wielokrotnie mówił, że naród, który traci pamięć, przestaje być narodem, że staje się tylko zbiorowiskiem ludzi, którzy czasowo zajmują dane terytorium. I dlatego tak ważne jest myślenie o współczesności, marzenie o przyszłości, ale również spojrzenie w przeszłość. Spojrzenie w przeszłość, oddanie hołdu tym, którzy walczyli o wolną Polskę, którzy ją tworzyli przez wieki, oddanie należnego szacunku tym weteranom, kombatantom, tym bojownikom walk o wolną Polskę, którzy są jeszcze wśród nas, ale też sięganie do historii, do przeszłości tej wcześniejszej, tak aby pewne procesy dziejowe zrozumieć, tak aby pewnych błędów uniknąć, błędów, które chociażby doprowadziły do tego, iż w XVIII wieku utraciliśmy na półtora stulecia swoją niepodległość. Przypomnijmy, że właśnie w wieku XVIII, kiedy dokonał się pierwszy, drugi i potem trzeci rozbiór Polski, kiedy mocarstwa ościenne rozgrabiły, rozdrapały Rzeczpospolitą, kiedy utraciliśmy niepodległość, wielu zastanawiało się, jak to jest możliwe. Przecież Rzeczpospolita jeszcze 100-150 lat wcześniej była imperium, była jednym z najsilniejszych państw, które potrafiły bronić i umacniać nie tylko własną niepodległość, ale bronić też tożsamości cywilizacji europejskiej, łacińskiej, jak chociażby pod Wiedniem w roku 1683. I ci, którzy chociażby już w okresie zaborów analizowali to, co stało się w wieku XVIII, doszli do wniosku, że osłabienie wewnętrzne Polski, osłabienie, nad którym bardzo pracowały obce dwory, myślę tu przede wszystkim o Rosji, ale również o Prusach, doprowadziły do tego, że staliśmy się państwem tak wewnętrznie skłóconym, tak wewnętrznie podzielonym, tak straszliwie zantagonizowanym, że dużo prościej było prowadzić wszelkiego rodzaju operacje polityczne czy potem militarne, które doprowadziły do tego, że potężny kraj przestał istnieć. W tym kontekście też warto o przeszłości mówić, żeby tych błędów, które doprowadziły w XVIII wieku Rzeczpospolitą do upadku, unikać. Piłsudski, raz jeszcze powołam się na Józefa, marszałka Piłsudskiego, mówił, że w tym miejscu, w jakim Polska się znajduje, w tym miejscu geopolitycznym, nie możemy sobie pozwolić na małość i słabość. Nie możemy sobie pozwolić, mówił o tym Piłsudski już w okresie Polski niepodległej, na to, abyśmy byli tak zanarchizowani wewnętrznie, że przez to bardzo słabi. Bo to tylko sprzyja wszelkim działaniom obcych, którzy dążą do tego, aby w takiej czy w innej formie Polska przestała być liczącym się państwem i stała się kondominium czy to prusko-rosyjskim, czy niemiecko-rosyjskim. Mówiliśmy też o tym, jak wiele udało się uczynić dla polityki pamięci w ostatnich latach, jak wiele udało się zorganizować przedsięwzięć, uroczystości, spotkań, które z jednej strony miały na celu oddanie hołdu tym, którzy walczyli o niepodległą Polskę, uhonorować tych, którzy są jeszcze wśród nas, ale przede wszystkim spotkać ich z przedstawicielami młodego pokolenia. To zresztą nasi kombatanci, podopieczni urzędu wielokrotnie mówili, to jest dla nich najważniejsze, opowiedzieć swoją historię, opowiedzieć swoje doświadczenie, podzielić się swoimi doświadczeniami życiowymi, ale też pokazać pewien kierunek działania młodemu pokoleniu. Kiedy robiliśmy podsumowanie ostatnich 8 lat, ostatnio w Belwederze, z udziałem kombatantów, z udziałem sędziego Bogusława Nizieńskiego, okazało się, że w tych 8 latach udało się dzięki pracy tych, którzy w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych służą, zorganizować 1500 uroczystości. Ponad 1500 uroczystości w Polsce i poza granicami, które miały zawsze charakter wielopokoleniowy. Bo jeżeli w jednym miejscu udało się zgromadzić przedstawicieli najstarszych Polaków, czyli tych, którzy walczyli o wolną Polskę, liczących już blisko 100 lat, kombatantów, weteranów, kiedy udało się w tym samym miejscu, aby byli obecni działacze opozycji antykomunistycznej, którzy już w inny sposób, bezorężnie, ale walczyli o to samo, o wolną Polskę. Kiedy w tym samym miejscu stali ci, którzy dbają o bezpieczeństwo Polski teraz, czyli żołnierze Wojska Polskiego, różnych formacji, w tym powstałych przed kilkoma laty Wojsk Obrony Terytorialnej. Kiedy w tym samym miejscu byli harcerze, strzelcy, uczniowie szkół, to czuło się to, co jest najważniejsze w dziejach narodu. Wspólnotę pokoleń, sztafetę pokoleń. I to są rzeczy, które już są na trwałe zapisane w polskiej historii i myślę, że będą oddziaływać w przyszłości, bo przecież misji swej nie kończymy, ta misja będzie trwała i będzie wypełniana zarówno w stosunku do tych najstarszych naszych weteranów, których każdego dnia żegnamy, niestety, bo odchodzą na wieczną wartę, ale też w stosunku do tych nieco młodszych, myślę tu o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych w PRL z powodów politycznych. Mówiliśmy też o tym, że spotkania z weteranami, z kombatantami uświadamiają nam też jedną niezwykle ważną rzecz. Mianowicie to, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Kombatanci opowiadają swoją historię, historię, którą zresztą nasi widzowie w czasie pierwszej części, jedna z pań dzwoniących do studia, potwierdziła. Otóż to było pokolenie, które urodziło się w wolnej Polsce, w II Rzeczpospolitej. Pierwsze pokolenie urodzone w wolności po 1,5-wiekowej niewoli. Pokolenie, którego rodzice, dziadkowie, pradziadkowie i prapradziadkowie nie wiedzieli, czym jest wolność. To jest też zresztą niezwykła rzecz, na którą zwraca uwagę między innymi jeden z najwybitniejszych, jeżeli nie najwybitniejszy, współczesny historyk, czyli profesor Andrzej Nowak, że Polska powróciła na mapy świata staraniem pokolenia, które wolności nie znało. Nie znało tej wolności również pokolenie rodziców, dziadków i pradziadków. A jednak ta wolność była tak głęboko i umiłowanie niepodległości wspólnoty narodowej i państwowej silnie obecna w tym kodzie kulturowym tych ludzi, że potrafili poświęcić wszystko, aby ją wywalczyć. Ale wracając do naszych weteranów. Otóż oni urodzili się w okresie wolnej Polski jako pokolenie, które po raz pierwszy od 1,5 wieku ma możliwość cieszyć się wolnością każdego dnia. I tę wolność przeżywali w sposób niezwykle pełny, cieszyli się nią. Kiedy czytamy relacje, ale kiedy słuchamy przede wszystkim tych naszych drogich kombatantów, oni mówią, każdy dzień naprawdę był pełen radości, że jesteśmy u siebie, że możemy sami decydować o swoim losie. I jednego dnia, 1 września 1939 roku, zostało to brutalnie przerwane agresją niemiecką, dopełnioną później 17 września ciosem w plecy, czyli agresją sowiecką. Jednego dnia świat wolności, ojczyzna wolna, runęła w gruzach. Oni z jednej strony opowiadają nam, że to powodowało, iż nie mieli żadnych wątpliwości, że trzeba walczyć, że nie trzeba zadawać pytań po co, dlaczego, za ile, tylko trzeba się poświęcić, żeby wolność przywrócić. Ale nauka płynąca z tej historii, którą nam powtarzają, jest taka, że naprawdę w tym miejscu, w jakim Polska się znajduje, wolność i niepodległość można utracić z dnia na dzień, mając przede wszystkim na wschodzie sąsiada, który od ponad 300 lat uważa, iż Polska znajduje się w jego strefie wpływów, że Polska jest częścią Rosji. Tak myśleli Rosjanie w czasach Piotra zwanego w Rosji Wielkim, tak myśleli w wieku XVIII, XIX, XX i tak myślą do chwili obecnej. Polskę traktują jako swoją strefę wpływów, która w takiej czy w innej formie ma być od Rosji zależna. Warto o tym pamiętać, bo to też powoduje, iż mówienie o tym, iż wolność można utracić z dnia na dzień, nie jest czczym określeniem, tylko naprawdę ma swoje głębokie uwarunkowania i podstawy w tym, co się dzieje w świecie geopolityki. Ale jednocześnie ci sami kombatanci mówią, skoro jest tak, że wolność można utracić z dnia na dzień, to szanujcie to, że teraz jesteście wolni, że żyjecie w wolnym kraju, że musicie dbać o Polskę w taki sposób, aby była zawsze niepodległa, aby nie straciła tego wszystkiego, co stanowi o jej podmiotowości, aby zachowała swoje siły zbrojne, swoją własną możliwość decydowania o sprawach finansowych, o sprawach zagranicznych, ekonomicznych, gospodarczych, bo jeżeli to utracimy, to stracimy w konsekwencji to, co najcenniejsze, podmiotowość. Staniemy się przedmiotem w grach między różnymi gremiami międzynarodowymi. Przypomnieliśmy te historie i pewnie będziemy wspominać teraz w tej audycji również po to, aby z pewnym też optymizmem patrzeć w przyszłość, bo jeżeli popatrzymy na pokolenie żołnierzy walczących o wolność, kiedy słuchaliśmy też relacji naszych widzów w pierwszej części spotkania, to widzimy, że tamten czas, ten czas okrutnej wojny i okupacji niemieckiej, sowieckiej, a potem zniewolenia komunistycznego, był nieporównywalnie gorszym dla Polski czasem niż czas, w którym teraz się znajdujemy. I to też trzeba doceniać, ale też pamiętać, że trzeba czynić wszystko, aby okropieństwo tamtych czasów nigdy nie wróciło. Mówiliśmy też o tym, że pomoc dla bohaterów naszej wolności, dla tych, którzy walczyli albo bezorężnie starali się o to, aby Polska znów była wolna, wyraża się także w takim codziennym obcowaniu, spotykaniu się z nimi i pomocy realnej, jakie państwo polskie udziela i udzielało w ostatnich latach i udzielać, mam nadzieję, będzie nadal dla nich właśnie. Przede wszystkim myślę tutaj o kombatantach wojennych i przypomnę raz jeszcze to, o czym mówiłem w pierwszej części, kiedy w roku 2015 otrzymałem propozycję i wszedłem do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, stając na jego czele, to wówczas budżet przeznaczony na pomoc dla kombatantów wynosił 9 milionów złotych w skali roku. udało się to dzięki sprawnym działaniom rządu polskiego pomnożyć do tego stopnia, że wchodzimy w przyszłym roku z budżetem 300-milionowym na pomoc dla kombatantów, dla działaczy opozycji antykomunistycznej, w sytuacjach, w których naprawdę ta pomoc poza codzienną jest niezmiernie potrzebna. Myślę tu o różnych programach dofinansowujących, czy to remonty mieszkań i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, czy zakupu aparatów słuchowych, czy zakupu różnych urządzeń, które są potrzebne osobom już w sędziwym wieku. To są także środki, które często przekazujemy po to, aby możliwy był dla kombatantów na przykład zakup jeszcze dodatkowych leków, czy dodatkowego leczenia uzdrowiskowego. Udało się również w tych ostatnich 8 latach zadbać o środowisko sybirackie. Tak jak to widział przed laty świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Przypomnę, że pan prezydent w roku 2008 zaproponował ustawę rekompensującą Sybirakom poprzez stosowne wypłaty to, co przeżyli na nieludzkiej ziemi w czasie zesłania. Oczywiście to też zawsze podkreślamy, że tutaj żadna złotówka nie zrekompensuje i też o tym mówił prezydent Lech Kaczyński, nie zrekompensuje cierpień, jakich doznali od Rosji sowieckiej, ale miała być to pewna forma zadośćuczynienia państwa polskiego, a dlatego państwa polskiego, że wiadomo, że ze strony Federacji Rosyjskiej nigdy żadnych odszkodowań Sybiracy nie otrzymali i nie otrzymają. To jest ponad wszelką wątpliwość, ponieważ w umysłach rosyjskich, a zwłaszcza władców Kremla, cały czas panuje przekonanie, że to, co Sowieci czynili z Polakami w czasie II wojny światowej i po niej, to była po prostu słuszna zapłata za jakieś niepodległościowe mrzonki, które w polskich umysłach się gnieżdżą, wbrew temu, jakby tego sobie życzyli Sowieci czy Rosjanie. I wtedy w 2008 roku to się nie udało. Wtedy Platforma Obywatelska mówiła i odpowiadała, tak jak na każde zadane pytanie i propozycje związane z dofinansowaniem i wsparciem Polaków, że pieniędzy nie ma i że pieniędzy nie będzie. Pieniądze się znalazły i w ostatnich 3 latach ostatnim już Sybirakom, a jest ich żyjących jeszcze blisko 20 tysięcy, wypłaciliśmy odszkodowania liczone według miesięcy przebytych na Syberii w łagrach. Często byli to ludzie, którzy powracali z Syberii dopiero w latach 60., 70. czy nawet 80., bo nie wszyscy wrócili w roku 1956, tak samo jak nie wszyscy zostali zesłani po raz pierwszy w roku 1940, bo zadbaliśmy również o tych, którzy jeszcze przed wybuchem wojny na terenach zamieszkanych przez Polaków, a należących już do Związku Sowieckiego, zostali wywiezieni w ramach tak zwanej operacji antypolskiej NKWD, w wyniku której zamordowanych, wywiezionych zostało ponad 100 tysięcy Polaków znajdujących się i mieszkających na terenie Związku Sowieckiego. Udało się także wsłuchać i zrealizować marzenie i pragnienie tych warszawiaków, którzy zostali wysiedleni po powstaniu warszawskim i znaleźli się w obozie przejściowym Dulak 121 w Pruszkowie. Oni do ubiegłego roku nie byli traktowani, choć należało im się to w sposób oczywisty, jako represjonowani przez okupanta niemieckiego. I dopiero staraniem urzędu kierowanego przeze mnie we współpracy znakomitej z Instytutem Pamięci Narodowej udało się zmienić przepisy i wpisać Dulak 121 w Pruszkowie, przez który przeszło tysiące mieszkańców Warszawy, do rejestru obozów, w którym poddawani byli oni represjom, a zatem stali się również podopiecznymi urzędu. Zadbaliśmy także o środowisko żołnierzy górników. To była ta grupa, która w latach 40. i 50. wcielana była do specjalnych jednostek wojskowych, jednostek, których zadaniem było doprowadzenie żołnierzy do absolutnego załamania i fizycznego, i psychicznego, ponieważ kierowani oni byli do niewolniczej pracy w skandalicznych warunkach, do pracy w kopalniach, kopalniach rud uranu, kopalniach węgla brunatnego, kamiennego, ale traktowani tam byli absolutnie jako niewolnicy. Kierowano tam przede wszystkim tych młodych ludzi, którzy albo otarli się w okresie okupacji niemiecko-sowieckiej o konspirację niepodległościową, albo popełniali tak zwaną w myśleniu sowieckim myślozbrodnię, czyli zakładano, że będą marzyć o wolnej Polsce, ponieważ pochodzą z rodzin, które mają ugruntowane tradycje niepodległościowe. I żołnierze górnicy przez wiele, wiele lat starali się o to, aby uzyskać uprawnienia takie same jak inni represjonowani w okresie PRL-u. I to się udało. Kilka lat temu została ta grupa licząca jeszcze prawie 8 tysięcy ludzi włączona do tego kanonu grupy podopiecznych urzędu, a tytuł uprawnień jest oczywisty: represje ze strony komunistów w okresie powojennym. No i wreszcie udało się w ostatnich 8 latach zupełnie zmienić postrzeganie przez państwo polskie działaczy opozycji antykomunistycznej. Polska odzyskała niepodległość w wyniku transformacji w 89, 90, 91 roku, bo to też jest oczywiście kwestia cały czas do dyskusji, kiedy ta wolność przyszła. To nie jest tak prosto określić, jak było w okresie II Rzeczpospolitej, kiedy rok 1918 i jesień tegoż roku uznajemy jako początek niepodległej Polski. No bo tu pozwolę sobie na dygresję. No, jeżeli uznamy rok 89 za odzyskanie przez Polskę niepodległości, to oznacza, że pierwszym prezydentem niepodległej Polski był Wojciech Jaruzelski, wybrany w lipcu 89 roku. I jeżeli uznamy rok 89, czerwiec, jako początek wolnej Polski, to jak podejść do parlamentu wybranego wówczas w tak zwanych wyborach kontraktowych, w którym większość sejmową posiadali PZPR-owcy, ludowcy i Stronnictwo Demokratyczne, czyli te partie, które rządziły w okresie PRL-u i nie woliły Polaków, a zatem 89 rok to początek przemian, natomiast na pewno nie moment, w którym możemy już mówić o pełnej wolności. To jest zresztą przecież czas, w którym istnieje jeszcze cenzura, istnieje Służba Bezpieczeństwa, kiedy jeszcze w więzieniach są więźniowie polityczni, jak chociażby profesor Józef Szaniawski. Mówimy o roku 90, który wydaje mi się najbardziej trafny jako pod każdym względem rok, w którym możemy mówić o początku wolności. Wtedy odbywają się pierwsze wolne wybory prezydenckie. Wtedy również powraca z Londynu prezydent Rzeczpospolitej, który tam urzędował, i jego poprzednicy, od roku 1939, działając na podstawie legalnej konstytucji, czyli konstytucji kwietniowej z 1935 roku. I dla mnie osobiście moment przekazania insygniów II Rzeczpospolitej przez prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego to jest początek III Rzeczpospolitej, ale oczywiście cały czas mamy jeszcze parlament wtedy, który pochodzi z niedemokratycznego wyboru, a wybory parlamentarne pierwsze mamy wolne w roku 1991. Więc ten początek III Rzeczpospolitej, to tak dygresyjnie mówiąc, jest cały czas mocno dyskusyjny, natomiast na pewno zamyka się w przedziale tych lat 89-91, ale mówię o tym dlatego, że kiedy już Polska była wolna, kiedy Polska była niepodległa, choć jeszcze stacjonowały w niej do 93 roku wojska okupacyjne, czyli wojska sowieckie, nie pomyślano o tym, że ta wolność przyszła przede wszystkim dzięki wielkiemu zrywowi Solidarności. Zrywowi, do którego impuls dał Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, bo ta pielgrzymka była w istocie początkiem końca komunizmu. Ojciec Święty wtedy pozwolił nam zrozumieć, że niemożliwe rzeczy mogą stać się możliwe. Ojciec Święty wtedy spowodował, że powstaliśmy z kolan, że, jak mówią ci, którzy w tych wydarzeniach uczestniczyli, mogliśmy się policzyć nie tylko na Placu Zwycięstwa, kiedy padły te wielkie słowa o tym, aby duch odmienił oblicze ziemi, tej ziemi, ale i na szlaku pielgrzymim Jana Pawła II. W każdym razie ludzie Solidarności, którzy rok później po pielgrzymce organizowali ten polski sierpień roku 1980, przyczynili się w sposób oczywisty do tego, że komunizm upadł, że komunizm się zakończył. Ale o tych ludziach zapomniano. Część oczywiście elity solidarnościowej, część elity solidarnościowej znakomicie się w III Rzeczpospolitej odnalazła. Również też dzięki temu, że zawarła pewien sojusz z tymi, którzy niby władzę oddawali, czyli z komunistami, nazwanymi później postkomunistami. O tych, którzy istotnie narażali się, zapomniano i zapomniano na lata. Dopiero w roku 2015 została przyjęta, czyli 25 lat po odzyskaniu wolności, ustawa, która uczyniła z tej grupy, z działaczy opozycji antykomunistycznej, podopiecznych Urzędu do Spraw Kombatantów, czyli stali się podopiecznymi państwa polskiego, a często byli to ludzie, którzy nie potrafili się, czy nie mogli odnaleźć w III Rzeczpospolitej. Tracili w latach 80. pracę, więc mieli skrajnie niskie emerytury i renty. Tracili często rodziny, byli schorowani, to też wynik pobytu w obozach internowania czy w więzieniach. I nikt o nich, o tych ludziach drugiego, trzeciego, czwartego szeregu nie pamiętał. Kiedy w 2015 roku została przyjęta przez Parlament ustawa im poświęcona, to też w pierwszej kolejności otrzymywali oni tylko legitymację, otrzymywali pamiątkowy znaczek, ale nic więcej. Dopiero w ostatnich 8 latach udało się przeprowadzić tyle zmian tejże ustawy i przepisów związanych z działaczami opozycji antykomunistycznej, że w tej chwili są oni zrównani w uprawnieniach z kombatantami okresu wojennego. W tej chwili wprowadzona została zasada, że nie mają emerytur mniejszych niż ich kaci, czyli SBC-y. Wprowadzone zostało również świadczenie pieniężne wypłacane im co miesiąc aż do końca życia, bez względu na posiadane dochody. Świadczenie, które kiedy zaczynałem urzędowanie, wynosiło 400 zł i mogło być przyznawane tylko tym, którzy byli w skrajnie trudnej sytuacji finansowej. Uległo zwiększeniu do prawie 600 zł, a teraz od 1 września wynosi ono 1600 zł i będzie rewaloryzowane w następnych latach, jest to wpisane w ustawę. I te 17 tysięcy ludzi, myślę tu o osobach, które posiadają status działacza opozycji antykomunistycznej, mówią wprost: wreszcie zadbano o nas, wreszcie pokazano, że myśmy walczyli też o wolną Polskę, że myśmy cierpieli i państwo polskie się nami interesuje i państwo polskie się nad nami pochyla. To są w największym skrócie te wszystkie sukcesy, które w ciągu ostatnich 8 lat udało się zrealizować. Pomysłów na przyszłość jest oczywiście też wiele. Mam nadzieję, że będzie możliwa ich realizacja. Pamiętajmy też, że jeżeli chodzi o kombatantów wojennych, to są to ostatnie chwile, w których mamy możliwość spotykania się z nimi, rozmowy z nimi, spisywania i nagrywania ich wspomnień. To też jest niezwykle ważne i przez 8 lat uruchomiliśmy wiele programów dotacyjnych, z których korzystały stowarzyszenia, fundacje, które między innymi robiły notacje filmowe czy filmy dokumentalne w oparciu o tę ostatnią możliwość, jaką jest spotkanie ze świadkiem historii. Powstało bardzo wiele i filmów dokumentalnych, i notacji filmowych, i książek, i opracowań, które już na stałe zagoszczą w polskich bibliotekach i w polskich archiwach filmowych i dźwiękowych, a relacje są przepiękne, relacje są przede wszystkim, co najważniejsze, płynące z ust świadka historii. To jest niezwykle ważne, niezwykle cenne. Pamiętam, w ubiegłym roku mieliśmy w Rzymie premierę włoską, a na Monte Cassino W tym roku był ten film pokazywany. Niezwykły dokument Tomasza Łysiaka poświęcony ostatnim Andersiakom. Dokument noszący tytuł właśnie Ostatni rozdział, nawiązujący do pamiętników generała Władysława Andersa, który to pamiętnik generał zatytułował bez ostatniego rozdziału, mówiąc, że ten ostatni rozdział jeszcze będzie kiedyś dopisany. Generał tego rozdziału już nie dopisał, odszedł na wieczną wartę w roku 1970, nie doczekał wolnej Polski. Natomiast ten rozdział dopisali jego żołnierze. I relacje w tym filmie, który powstał dzięki wsparciu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, są niesamowite. Pamiętam chwilę w kinie zarówno warszawskim, jak i właśnie w kasino, tam gdzie historia się działa, kiedy z ekranu płynęły wspomnienia kapitana Krzysztofa Flizaka. Kapitan Krzysztof Flizak, mieszkający w Stanach Zjednoczonych, kapitan armii amerykańskiej, był najmłodszym żołnierzem generała Andersa. Był małym chłopcem, kiedy z rodziną został wywieziony w głąb nieludzkiej ziemi. Jego ojciec, żołnierz Wojska Polskiego, znalazł się w zupełnie innym miejscu i ten mały Krzysztof Flizak na prośbę matki, na prośbę sióstr i powodowany też własną chęcią odnalezienia taty, kiedy już zwolniono ich wszystkich z łagrów, szukał ojca i w Związku Sowieckim, i na Bliskim Wschodzie, i odnalazł go pokonawszy kilka tysięcy kilometrów, i opowiada o tym w tym filmie. I nawet najtwardsi żołnierze, generałowie, którzy oglądali ten film, włoscy, polscy, brytyjscy, mieli łzy w oczach, kiedy opowiadał o tym, jak stanął po latach poszukiwań przed człowiekiem, którego już nie pamiętał, i kiedy uświadomili sobie obaj, że stoi przed sobą ojciec i syn. I też relacja pana kapitana, który, jeżeli nas słucha, serdecznie go pozdrawiam, relacja niezwykła, kiedy inspekcjonował jego oddział junaków generał Władysław Anders i zapytał tego młodego chłopca, są zachowane zdjęcia, kiedy ten mały ośmiolatek pręży się na baczność przed generałem i generał pyta, jakie jest twoje największe życzenie, największe pragnienie? I wydawałoby się, że ten młody chłopiec powie, że chciałby dostać kostkę czekolady od generała, czy może jakąś zabawkę. A on powiedział, że moim największym marzeniem jest odnaleźć tatę. Kiedy te słowa padają, nie ma mocnych. To po prostu rozczula, ale pokazuje też, jakie to było twarde pokolenie, jakie to było pokolenie niezwykle zakochane we własnej rodzinie i w ojczyźnie, czyli tej rodzinie wspólnotowej. To było też pokolenie i jest pokolenie, które nigdy nie straciło wiary i które bardzo mocno wzięło do serca słowa, które Józef Piłsudski kiedyś pozostawił, mówiąc, iż być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Te słowa przypomniałem dzisiaj podczas pogrzebu, który odbywał się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, pogrzebu generała Stanisława Kopańskiego i pułkownika Stefana Eichlera. Generał Stanisław Kopański zmarł na emigracji. Nie mógł powrócić do Polski, nawet do tego stopnia był znienawidzony przez komunistów, że pozbawili go polskiego obywatelstwa, a przypomnijmy, to przecież legendarny dowódca obrony Tobruku, dowódca samodzielnej brygady strzelców karpackich, szef sztabu naczelnego wodza w latach 1943-46 i później działacz niepodległościowy na emigracji, z kolei pułkownik Stefan Eichler, legionista, przedwojenny starosta augustowski, wywieziony na Syberię i później żołnierz generała Władysława Andersa, również pozostał na emigracji. I przypominaliśmy ich życiorysy, mając świadomość, oni po latach wrócili do Polski, spoczęli dzisiaj na powązkach wojskowych, że ileż trzeba było mieć wiary i siły, żeby to wszystko przetrwać, żeby przetrwać poniżenie, żeby przetrwać klęskę roku 1939, żeby przetrwać zdradę aliantów w roku 1945, żeby przetrwać opluwanie przez propagandę komunistyczną. Ile trzeba było mieć wiary, determinacji i przekonania o tym, że być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, żeby utrzymać ducha i jeszcze tym duchem wolnościowym i tą nadzieją zarażać swoich podkomendnych, swoje rodziny, swoich bliskich. Niesamowite historie, które też pokazują, że w naszym doświadczeniu historycznym tkwi tak wiele cennych przykładów, które warto przypominać w czasach, kiedy jest nam czasem trudno i w czasach, w których w różnych, pod różnym względem i osobistym, i zawodowym, i politycznym wydaje nam się, że już gorzej być nie może. Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Trwać, ale jednocześnie być bardzo mocno przekonanym, że to, co się robi, w to, co się wierzy, ma bardzo głęboki sens.
Bardzo dziękuję, panie ministrze. Pan minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Pamięć źródłem tożsamości narodowej i polskiej państwa. Bardzo gorąco zapraszam do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655. 2356. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dwa numery dla zagranicy: 56 655 2333 i końcówka 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148.
Tych, co
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówię Leszek z Wrocławia, witam serdecznie ojca Piotra, szanownego gościa i wszystkich słuchaczy. Tutaj no, dziękuję za taki ciekawy przegląd historyczny, który nam pokazuje, prawda, jak nasza kultura no, miała takie solidne fundamenty i trwała. I trwała tak przez wieki, a warto sobie uświadomić, że do tej pory to było tak, że każde pokolenie przekazywało następnemu kulturę polską i wiarę. No i stąd mimo tak długiego okresu nieistnienia w ogóle państwa polskiego, ta kultura przetrwała i w świadomości, prawda, naszych przodków i było to możliwe to odrodzenie. I wtedy nasi przodkowie śpiewali, prawda, że twierdzą będzie nam każdy próg. Każdy polski dom był taką twierdzą. Dlaczego tak było? No dlatego, że w tym domu polskim była kultura polska, język polski, literatura polska, a na zewnątrz, prawda, obowiązkowe, prawda, nawet Prusacy kazali się modlić, prawda, dzieciom polskim. Nie tylko, warto pamiętać, że to nie dotyczyło tylko jednego miasta Wrześni, ale wielu miast, tylko ta Września jest, prawda, tym takim symbolicznym. Tak jak ten Katyń, prawda, podaje się nazwę Katyń, a wiadomo, że to było wiele miejsc rozsianych, prawda, na nieludzkiej ziemi. Także o co mi chodzi? Otóż o to, że musimy sobie uświadomić, że do tej pory było to jak gdyby no proste. Jedno pokolenie przekazywało tą kulturę, która jest przypojona, prawda, miłością do wolności, następnemu pokoleniu. I ten dom polski był domem polskim. A teraz co się dzieje? Kiedy zamkniemy drzwi, to ten dom nie jest nadal polski, bo poprzez internet, prawda, te siły różne, którym ta kultura polska i w ogóle Polska jakoś tak stoi na zawadzie jakoś, no bo tutaj my mamy, prawda, te właśnie takie aspiracje wolnościowe i nie wszystkim się to podoba, no to oni znaleźli sposób dojścia, prawda, do tego, żeby to następne młode pokolenie jak gdyby opanować, nawet nie musi to być szkoła, prawda, po prostu do domu wchodzą bezpośrednio poprzez internet. Bardzo sprytny sposób, ale jak widzimy bardzo skuteczny, chociażby pokazują to ostatnie wybory i nie tylko wybory, bo ja mam wątpliwości.
Ostatnie zdanie, panie Leszku?
Tak?
Ostatnie zdanie?
Tak, ostatnie zdanie, proszę. Więc ja myślę, że mam duże wątpliwości, gdyby była teraz potrzeba jakiejś obrony, prawda? To pokolenie, które, jak wszyscy naukowcy mówią, internet powoduje, że to pokolenie jest słabe i psychicznie, i fizycznie, to nie wiem, kto nas będzie bronił i czy to rzeczywiście internet wychowuje patriotów. Mam
stawiamy
duże
kropkę. Dziękuję i pozdrawiam. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Panie ministrze, bardzo proszę.
Jeżeli prześledzimy polską historię, tą dawną, tą bliższą, to też nie było tak zawsze, że Polacy w 100% stawali w obronie niepodległości, walczyli o wolność, wierzyli w to, że Polskę można odzyskać. W czasie zaborów istotnie nie było państwa, ale przetrwał naród właśnie dzięki wartościom, dzięki religii, dzięki kulturze, dzięki językowi. Natomiast odwołam się do tych nieco wcześniejszych naszych losów, tych czasów, które doprowadziły nas do upadku, czyli myślę tu o wieku XVIII. Oczywiście nad tym też pracowały dwory ościenne, żebyśmy przede wszystkim utracili wiarę w siłę Polski. System, jaki został stworzony w I Rzeczpospolitej, system republikański, system wolnościowy, z tymi wszystkimi zasadami, którymi szczyciliśmy się w momencie momencie, kiedy wszystkie inne kraje, chociażby Francja, no ale nie tylko, dążyły do tego, aby była silna władza, to u nas było dokładnie odwrotnie. Czyniliśmy wszystko, aby zachowane były tak zwane swobody i wolności obywateli, no rozumianych jako grupa uprzywilejowana, czyli grupa szlachecka. I te wolności, którymi się szczyciliśmy, stały się w pewnym momencie karykaturą samych siebie. Chociażby ta zasada liberum veto, która miała służyć temu, abyśmy wszyscy zgodnie podejmowali różnego rodzaju działania, doprowadziła do tego, że na przestrzeni stulecia aż 73 razy zrywany był Sejm. Traciliśmy też wiarę w siłę Polski, doprowadzając do sytuacji, w której im większa anarchia, tym przekonywaliśmy się jako Polacy, że tym lepiej. Takie ukute w XVIII wieku powiedzenie Polska nie rządem stoi, polegać miało na tym, iż im bardziej jest u nas anarchicznie, tym lepiej. Im większa wolność indywidualna, tym lepiej. I ten nierząd i ten bałagan przez część klasy politycznej uznawany był za gwarant ostania się Polski, która już była w tym momencie niezwykle słaba, niezwykle podatna na wszelkie działania zewnętrzne. Francuski konsul w Gdańsku, który raportował do Paryża na początku XVIII wieku, pisał, iż Rosjanie uważają, że w Polsce rządzą wszędzie tam, gdzie się mogą znaleźć, że wszystko, na co natrafią, należy do nich. I w tym samym mniej więcej momencie pisał Fryderyk II Hohenzollern do swojego posła w Warszawie, że za złoto można w Polsce wszystko kupić. Pisał to w instrukcji w momencie, kiedy Polska i część klasy politycznej Rzeczpospolitej uważała na przykład, że trzeba zwiększyć polską armię Rzeczpospolitej Obojga Narodów, zwiększyć jej potencjał. I wtedy przestraszony tym król pruski Fryderyk II pisze, że trzeba działać. Za złoto można w Polsce wszystko kupić. Wtedy ten mechanizm klientelizmu, czyli mechanizm opłacania części klasy politycznej przez obce dwory, doprowadził do tego, że właściwie prawo stanowione w Sejmie Rzeczpospolitej Obojga Narodów było prawem wymyślanym czy to w Berlinie, czy to w Petersburgu. Taka była sytuacja w wieku XVIII. Znajdowali się ci, którzy chcieli Polskę ratować i owocem tego był choćby Sejm Czteroletni i uchwalenie Konstytucji 3 maja, ale wtedy było już za późno. W latach 40. XVIII wieku ksiądz Stanisław Konarski pisał w takiej rozprawie o skutecznym ratsposobie, gdzie będzie wolność, kiedy zginie sama Rzeczypospolita. Przekonywał rodaków, że wolność tak rozumiana, jak opacznie już ją zaczęto postrzegać w wieku XVIII, ta wolność osobista obywateli i niechęć do jakby budowy silnego państwa skończy się tragicznie. Ale też przestrzegał ten sam Konarski, żebyśmy nie ulegali temu, czemu wtedy uległa znaczna część klasy politycznej, a i obecnie ulega, że wiszenie i klękanie u klamek obcych dworów może spowodować ratunek dla Polski. Konarski pisał wprost, tu pozwoliłem sobie przygotować cytat, bo warto te jego słowa sprzed ponad 200 lat przypomnieć. Otóż pisał: wszelcy sąsiedzi szukają nie naszego, ale swojego pożytku. Opieka sąsiedzka jest macochą naszej swobody, bo matką jej być nie może. Niechaj wyzbędą się, błagamy, pisał Konarski, cudzoziemcy tej niespokojnej troski o nasze rzeczy. I niech nie ofiarują swego oręża ani załogi na przekór naszym prośbom. Ci cudzoziemcy, co taką nam obiecują opiekę, nigdy nie dołożą starań, abyśmy my, Polacy, byli zgodni. Postarają się zakłócić nas i rozerwać, a potem krzyczeć będą, że się podzieliła Rzeczypospolita, którą sami roztargną. Przypominam te słowa i przypominam tę sytuację z XVIII wieku, bo ona często i na naszych oczach się powtarza. Są też przecież siły polityczne, które uważają, że trzeba oprzeć się wyłącznie za granicy, że trzeba utracić wiarę we własne siły naszej ojczyzny, że nasz los zależy wyłącznie od woli możnych tego świata, tylko że te słowa, które Konarski pisał w połowie wieku XVIII, absolutnie przystają również do naszych czasów. Nikt w naszym interesie ze strony obcych działać nie będzie. Państwa, czy ościenne, czy mocarstwa nadające ton również i współczesnej Europie, myślą o swoim interesie. W związku z tym stawianie się przesadne w roli klienta tych, którzy deklarują, że dbają o praworządność, o bezpieczeństwo Polski, jest bardzo ryzykowne i może się bardzo źle skończyć. W pierwszej części też mówiliśmy o tym, że między innymi takim dziełom jak chociażby Muzeum Pamięć i Tożsamość, jak wiele innych instytucji, które powstały w ostatnich latach, odbudowujemy poczucie dobrze rozumianej dumy z bycia Polakiem, dumy narodowej. To, co było prowadzone w stosunku do Polaków przez media opiniotwórcze, chociażby w latach 90. czy na początku tego wieku, czyli pedagogika wstydu, miała nas pozbawić tego poczucia, jeszcze raz powtórzę, dobrze rozumianej dumy narodowej. Naród, który jest świadom swojej przeszłości, który jest dumny z chwalebnych części związanych, czy z chwalebnych historii swojej przeszłości, jest narodem, który potrafi dokonywać rzeczy wielkich. Natomiast naród zakompleksiony, naród zawstydzony, jest narodem, którym bardzo łatwo rządzić i bardzo łatwo się nim rządzi i steruje również z zewnątrz.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Agnieszka z Warszawy. Jak zawsze jestem bardzo wdzięczna za podejmowanie tak poważnych tematów w rozmowach niedokończonych. To jest platforma, w której normalni słuchacze, normalni ludzie mają okazję rozmawiać bezpośrednio, czy mówić bezpośrednio do tak czcigodnych gości, jak obecnie goszczony jest minister, pan minister. I zresztą powiem tylko krótko. Jestem osobą urodzoną w latach 60. Moje dzieci w tej chwili są dorośli już. Zarówno ja, jak i moje dzieci jesteśmy pokoleniem szczęśliwym, pokoleniem, które nie przeżyło wojny. Ma oczywiście moje pokolenie, ma doświadczenie rozmowy z ludźmi, moi rodzice, moi dziadkowie, którzy tę wojnę pamiętają szczątkowo mniej lub bardziej, ale moje dzieci już nie mają takiej możliwości rozmawiania z osobami bezpośrednio pamiętającymi fragmentarycznie swoje osobiste przeżycia z okresu wojny. Chcę powiedzieć, że to, co Państwo robicie, jest bardzo cenne, ale jednocześnie z czasem dla osób, które nie przeżyły wojny, okresu zezwierzęcenia i pozbawienia godności drugiego człowieka przez innego człowieka, pojęcie wolności staje się, albo braku tej wolności staje się bardzo enigmatyczne, trochę jak Gwiezdne Wojny, które są filmem science fiction, a jednocześnie pokolenia lepiej pewnie znają historię Gwiezdnych Wojen, Harry'ego Pottera czy jeszcze jakichś innych filmów, ale nie potrafią do końca zdefiniować braku wolności. I tym, czym jest wolność, można chyba tylko poczuć wtedy, kiedy się ją straci. To już nasi wieszcze o tym mówili. I myślę też, że, bo ja mówię to w takim duchu, jak wytłumaczyć młodym. Zgadzam się ze wszystkimi słowami i tezami, które tu padły już, ale jak unaocznić, jak wytłumaczyć, jak pozwolić odczuć młodym pokoleniom niepamiętającym braku wolności i zależności właśnie tego, czym jest wolność, czym jest to, że możemy mówić po polsku, że możemy czuć się u siebie w domu i nie musimy, tak jak moi rodzice, schodzić z chodnika albo być bitym, dlatego że mówiło się po polsku w szkole. I to jest coś, czego młode pokolenia kompletnie nie rozumieją. To się wydaje zupełnie nieadekwatne do dzisiejszych czasów Facebooka, TikToka i jeszcze innych mediów społecznościowych, już nie wspomnę właśnie o internecie. Popieram wszystkie myśli, które były również przekazane przez poprzednich słuchaczy. Ja bardzo, bardzo proszę pana ministra o to, żebyście państwo mimo wszystko myśleli o tym, jak trafić do młodego pokolenia, nie oglądając się na tych, którzy nie szanują wolności. I bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękujemy,
jeszcze raz za spotkanie,
pani Agnieszko.
I możliwość za wypowiedzenia się.
Pozdrawiamy. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Bardzo proszę, panie ministrze.
Dziękuję bardzo za te refleksje. Serdecznie pozdrawiam. No, padło z pani ust niezwykle gorzkie, ale prawdziwe stwierdzenie. Otóż niepodległość ceni się przede wszystkim wówczas wtedy, gdy się ją utraci. I o tym przekonali się chociażby bohaterowie, o których rozmawialiśmy wcześniej, czyli społeczność Rzeczpospolitej XVIII wieku, która nie szanowała tego, że ma wolność i ją utraciła. To również było udziałem tego pokolenia bohaterów, którzy szanowali wolność, ale przekonali się jeszcze bardziej, czym ona jest, kiedy ją utracili w wyniku działań Niemców i Sowietów, poczynając od roku 1939. No niestety to jest tak, że jeżeli coś jest oczywistością, to istnieje ryzyko, że tego po prostu nie docenimy, że tego po prostu nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Dlatego tym cenniejsze jest to, że mamy jeszcze wśród nas przedstawicieli pokolenia, które właśnie doświadczyło nagłej utraty niepodległości własnej ojczyzny. Oni opowiadają o tym z ogromnym przekonaniem i organizując wiele spotkań, i wiele spotkań w szkołach, i wiele spotkań w środowiskach strzeleckich, harcerskich z weteranami, to, jeszcze raz powtórzę, wybrzmiewa na pierwszym miejscu. Szanujcie to, co macie, bo to można utracić. I oczywiście obyśmy nigdy, i przedstawiciele młodego pokolenia, oby nigdy nie doświadczyli tego, czym jest utrata niepodległości, ale niestety właśnie tak jest. Niestety właśnie tak jest, że to, co oczywiste, wydaje się po prostu takim stanem, który się nigdy nie zmieni. Bardzo pięknie i poetycko ujął to na emigracji Marian Hemar, jeden z najwybitniejszych polskich poetów i niezwykle popularny w okresie i międzywojennym, i powojennym, zaciekły antykomunista w okresie powojennym i przez to też znajdujący się i trochę zapomniany na indeksie w okresie PRL-u i w III Rzeczpospolitej. Pisał w takim wierszu emigracyjnym, że ojczyzna dopóki jest, to pół wieku można żyć poza nią i jeszcze w godzinie śmierci nie pomyśleć o niej. I można wadzić się z nią, gdy chce być zbyt natrętną panią i nawet jej złorzeczyć. Ale kończy ten wiersz słowami, można to wszystko robić, dopóki jest. A gdy jej nie ma, to ziemia jest głuszą daremną. I smutne nasze doświadczenie historyczne i to, że jesteśmy właściwie przez cały czas naszego istnienia jako naród i państwo poddawani tak wielu próbom, w których tracimy niepodległość, walczymy o nią, odzyskujemy ją, później znów ją tracimy, że myślę, że jednak dobra lektura i dobre spojrzenie w przeszłość pozwoli tym, którzy chcą się do tego przekonać, uzmysłowić sobie, jak różne to są stany. Posiadanie niepodległego państwa i brak niepodległego państwa. W latach 80. i 90. XIX wieku Polska Polskę odwiedził aż 5-krotnie taki krytyk literacki, filozof i pisarz George Brandes. On był uważany w XIX wieku za jednego z najlepszych obserwatorów życia społecznego różnych krajów, które nawiedzał. Odwiedził również Polskę, która wtedy znajdowała się pod zaborami. Odwiedził zabór pruski, rosyjski, austriacki i napisał opublikowaną po polsku we Lwowie w roku 1898 książkę pod tytułem Polska. Tam opisywał nasze cechy narodowe. Również te, które nie zmieniły się od dziesięcioleci, bo tu cytuję za autorem, jesteśmy narodem, który czuje wstręt do wytężonej i długotrwałej pracy, który jest zapalny i lekkomyślny, ale jednocześnie pisał o cesze, która pod każdym zaborem i przy każdej sposobności napotykanego Polaka obserwował. Otóż pisał Brandes, Polacy są narodem, który ukochał niepodległość do szaleństwa. Nie mając jej, kocha niepodległość jak Pana Boga. To też potwierdzenie tego, iż nie mając czegoś, kocha się to jeszcze mocniej. Mając to, często się tego nie szanuje, nie docenia. I jeszcze raz powtórzę, tym cenniej jest słuchać relacji tych, którzy mieli wolność i potem wolność utracili, żeby naprawdę im uwierzyć, jak bolesny to musi być stan. Kończąc jeszcze ten wątek George'a Brandesa, przytoczę jeden fragment tej jego książki, w pewnym też odniesieniu do przywołanych wcześniej słów księdza Stanisława Konarskiego. Otóż pisał on tak. Naród ten, czyli my Polacy, nie ma między mocarzami świata ani jednego przyjaciela. Ma zaś natomiast skutecznych, niezmiernie skutecznych i bez wytchnienia pracujących nieprzyjaciół. A na nieszczęście narodu polskiego, ci jego nieprzyjaciele należą stanowczo do najpotężniejszych mocarzy świata. Gorzka to była konkluzja w XIX wieku, ale też popatrzmy, czy coś tu się zmieniło, czy przypadkiem te pewne procesy i pewne zjawiska, które w historii miały miejsce ponad 100 lat temu, nie powracają, a może po prostu też nigdy się nie zmieniły.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja witam księdza prowadzącego, chyba bodajże ojca Piotra, tak?
Tak, ojciec Piotr przy mikrofonie.
Tak, i pana ministra. Ja mam takie trochę pytanie. Po prostu jestem córką po mamusi, która przeżyła obóz w Ravensbrücku z panią doktor Półtacką. Tam razem była. Mam tą książkę właśnie opisaną. No i właśnie... I to po prostu, ja już mam teraz też tak samo lata, które mama umarła, to 80 miała 4 lata i ja tak samo teraz się zbliżyłam do tego. Ale jeszcze wrócę do tego, co Niemcy nam zafundowali. Ja byłam 4,5 roku dzieckiem, a skroczyli do wsi, co się dało, to wyłapali, a u mnie w domu to był tak zabrany brat, tata i stryjek. Wszyscy byli zamordowani po 2 tygodniach w Tomaszowie Mazowieckim rozestrzeleni, a mama wywieziona do Ravensbrücku była, 1,5 roku tam była i wróciła z kalectwem. Ja po prostu tylko jako dziecko dochodziłam do szkoły jako wolny słuchacz. Nic nie dostałam od państwa i do tej pory nikt. Mama tylko dostała 10 lat przed śmiercią jako taką rencinę, tylko słabą po prostu, a ja nic nie dostałam. Zamordowani byli wszyscy z domu, a my tylko po prostu zostali siostra 9 lat. Brat 13, a 18-letni brat został zamordowany, rozestrzelony 18 maja w 1944 roku w Tomaszowie na Zapiecku. To jest po prostu, ja jak pomyślę o rządach, które twierdzą, że no od Polski, od Niemców się nie należy, to ja po prostu bym po prostu pod ziemię bym się zakopała, jakie ja miałam życie. I dziękuję bardzo.
Jak pani na imię?
Anna.
Dziękuję ślicznie, pani Anno, panie ministrze. Kolejne bardzo dramatyczne, a zarazem osobiste świadectwo podczas naszego dzisiejszego spotkania.
I też o tym rozmawialiśmy w pierwszej naszej części. Otóż powraca ten temat, który stanął wreszcie w dyskusjach i w relacjach międzynarodowych postawiony przez rząd Zjednoczonej Prawicy, czyli kwestie reparacji wojennych. Otóż Niemcy za swoje zbrodnie, za to, że cofnęli w rozwoju Polskę o dziesięciolecia. Nie zapłacili nam nigdy odszkodowań, nie zapłacili reparacji wojennych i dlatego postawiona została ta kwestia bardzo mocno i każdy, kto chce działać zgodnie z polską racją stanu, nie może nad tą kwestią przechodzić do porządku dziennego albo mówić, że tak się w relacjach międzynarodowych nie postępuje. Otóż tak się w relacjach międzynarodowych i szanujące się państwa postępuje, bo dość przypomnieć, że jeszcze kilka lat temu Niemcy kończyli spłatę reparacji wojennych w stosunku do Francji i Wielkiej Brytanii za pierwszą wojnę światową, za to, czego dokonali w roku 1914 i w latach następnych, jako odpowiedzialni, tak samo jak w przypadku II wojny światowej, za wybuch wtedy pierwszej, a później drugiej, najstraszliwszej z wojen. I tego agendy relacji międzynarodowych, relacji polsko-niemieckich nie można wykreślić. Każdy, kto będzie to czynił, będzie postępował wbrew polskiej racji stanu. Pani Anna przywołała tutaj Ravensbrück. To straszne miejsce, obóz kobiecy w Niemczech, który miałem honor odwiedzać wraz z ostatnimi więźniarkami kilkakrotnie. I w ubiegłym roku we wrześniu udało nam się zorganizować wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej i z udziałem pani profesor Wandy Pułtawskiej niezwykle ważną uroczystość. Mianowicie na początku istnienia tego obozu kobiety tam mordowane, bądź te, które umierały w wyniku chociażby szaleńczych niemieckich eksperymentów pseudomedycznych, były kremowane i chowane w naczyniach na miejscowym cmentarzu. Ekipie poszukiwawczej Instytutu Pamięci Narodowej udało się odnaleźć urny z tymi prochami kobiet. Były to w większości kobiety żołnierze Armii Krajowej i wcześniej Związku Walki Zbrojnej. I te urny zostały złożone uroczyście podczas państwowego pogrzebu w ubiegłym roku na miejscowym cmentarzu z pełnymi honorami wojskowymi. Nie ukrywam, że też było to przedsięwzięcie niezwykle trudne, ponieważ opór ze strony Niemców, aby taką uroczystość zorganizować, był bardzo duży. To był też moment, w którym przemawiała chyba publicznie jeden z ostatnich swych razów pani profesor Wanda Pułtawska. I wtedy też padały słowa: szanujcie wolność, nigdy nie doprowadźcie do tego, aby wolność utracić, bo wtedy utracicie to wszystko, co myśmy utracili w chwili agresji niemieckiej i potem sowieckiej. Ravensbrück to też miejsce, gdzie, bo wspomniałem, że początkowo Niemcy swoje ofiary kremowali i składali w urnach na miejscowym cmentarzu, ale w bezimiennych mogiłach. Natomiast potem niestety z uwagi na masowość zbrodni tak już nie czynili i prochy naszych dzielnych kobiet, które przeszły przez piekło Ravensbrück, spoczywają na dnie jeziora Schwedensee, które tam się znajduje. Przez piekło Ravensbrück przeszły tysiące polskich kobiet i jeśli mogę tak powiedzieć, cieszę się, ale w zasadzie jestem bardzo wdzięczny, że te panie na czele z panią profesor świętej pamięci Wandą Pułtawską decydowały się tam co roku w kwietniu podróżować, pielgrzymować i dawać świadectwo prawdzie, dlatego że też niemiecka polityka historyczna jest taka, a nie inna i zupełnie to piekło Ravensbrück przedstawiane jest w narracji niemieckiej niestety inaczej. I tylko dzięki obecności świadków historii udaje się pewne szaleńcze i zupełnie zgodne z duchem poprawności politycznej narracje niemieckie tam stopować. To jest niezwykle ważne. Dlatego ja zawsze podkreślałem i podkreślać będę, że obecność świadków historii w miejscach, gdzie historia się działa, to jest najlepsza forma dyplomacji, jaką Polska może dać. Krótko mówiąc, nasi weterani są najlepszymi ambasadorami polskich spraw poza granicami, gdzie jadą, dlatego że też ich obecność powoduje, że nie można przekłamywać historii. Nie można mówić o tym, że losy Europy Zachodniej wyglądałyby tak dobrze i Europa odzyskałaby wolność bez udziału polskich żołnierzy. Kiedy są ci, którzy wtedy tę historię tworzyli, kiedy są ci, którzy wyzwalali Francję, Belgię, Holandię, Włochy, wtedy nie można kłamać, bo po prostu przy świadkach historii kłamać się nie da. I dlatego też wielka wdzięczność, jaką okazujemy naszym weteranom za to, że mając tak już podeszły i sędziwy wiek, chcą dawać świadectwo prawdzie, chcą pokazywać, jaka była historia. Tu ogromny też ukłon w stosunku do środowiska Polaków ratujących z narażeniem własnego życia Żydów podczas okupacji niemieckiej, bo dzięki ich determinacji ci, którzy przeżyli, bardzo chętnie na przykład pielgrzymowali z nami do Ziemi Świętej i odwiedzali Instytut Yad Vashem. I wtedy, kiedy oni są obecni, nie można przekłamywać już historii. Nie można mówić o jakimś współsprawstwie czy współwinie Polaków za Holokaust. Wręcz przeciwnie, ich obecność i ich relacje, ich świadectwa mówią jedno. Myśmy w czasie wojny zachowali się jako naród w sposób niezwykle heroiczny i wspaniały, mimo iż to tylko w okupowanej Polsce za jakąkolwiek pomoc udzielaną Żydom groziła kara śmierci. I kiedy byliśmy z odznaczonymi medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w Instytucie Yad Vashem, kiedy w ogrodach Yad Vashem oglądaliśmy drzewka im dedykowane, oglądaliśmy tablice, gdzie oni wskazywali nam swoje nazwiska, będąc tam często po raz pierwszy, każdy z nas czuł ogromną dumę z tego, że jest Polakiem, że pochodzi z narodu, który w czasie wojny zachował się tak wspaniale.
Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Witam serdecznie, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, mówi Marian z Gdańska. Dziękuję bardzo ojcze i panu ministrowi za tą audycję. Jestem jeszcze duchem w czasie uroczystości na 32. rocznicę Radia Maria. Ale zdecydowałem się w tej chwili na ten telefon do radia, na antenie. Po tych słowach, które pan minister powiedział na temat Polski, opisu tego Polski, naszego narodu, naszych takich wewnętrznych zapatrywań na wolność, na ojczyznę, ale poruszyły mnie bardzo te słowa, które mówiły o tych, że ma, zawsze ma wrogów potężne mocarstwa. Jedno mocarstwo, które zabrało nam wolność, które wyniszczyło ponad 6 milionów nas, Polaków, nie licząc innych narodowości. Czyli Niemcy. Odbudowało się dzięki planowi Marszala, ale teraz to mocarstwo próbuje znowu wkroczyć na arenę międzynarodową. Ojciec tutaj wtrącił w pewnym momencie takie słowa. Zmieniła się sytuacja, ale to mocarstwo zachodnie chce odwrócić tą relację, bo chce wyprzeć z Europy, zrobić znowu Euroazję, to potężne mocarstwo, które chce się odbudować, które jeszcze może wypłaciło reparacje. po pierwsze wojny światowej, ale dla naszego narodu, który poniósł największe ofiary w czasie II wojny światowej, ponieważ nasze ziemie, nasza ojczyzna, nasza krwawica, o którą walczyli nasi dziadowie, to była ten poligon doświadczalny, przez który wszystko się przetaczało. I tutaj mówiono, że wynarodowić, bo Polska przeszkadza nam współpracować. To mocarstwa chcą się odbudować i znowu stajemy ością w gardle dla tego połączenia się tablicy Mendelejewa z wielkim przemysłem, żeby wyprzeć Stany Zjednoczone z Europy i my wtedy będziemy rządzić światem. Dziękuję. Proszę, panie ministrze, o refleksję na ten temat, o takie uzasadnienie. Mam może spojrzenie takie emocjonalne, ale moi dziadowie przelewali krew.
Dziękuję.
Moi dziadowie byli też tam pod Smoleńskiem. I tata, kiedy umierał, mówi: Marian, ja ci nie mogę dużo powiedzieć, ale historia idzie do przodu, wiele rzeczy się wyjaśni. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Marianie. Panie ministrze, bardzo proszę.
Nieszczęściem Polski, ale to jest oczywiście to, że mamy takie, a nie inne położenie geopolityczne, jest to, że znajdujemy się między dwoma państwami, które różnie się w historii nazywały i nazywają, ale które zawsze chcą być, czy inaczej, mają zacięcie imperialne. O Rosji już mówiliśmy i Rosja bez względu na to, jaki był, jest i będzie jej rząd, będzie zawsze zaciekle imperialistyczna. To jest charakterystyczna cecha Rosji i Rosjan. No i z drugiej strony mamy Niemców, którzy do hegemonii, do panowania w Europie parli zawsze, aż doprowadzili do dwóch straszliwych wojen światowych, pierwszej i drugiej wojny. Wojny drugiej, w której zginęło, i tu słuszna uwaga pana Mariana z Gdańska, naprawdę porównując z innymi stratami innych narodów i państw, najwięcej Polaków. Proszę państwa, na każde 1000 mieszkańców przedwojennej Polski życie straciło 220 osób. Na każdy 1000 220 osób, bo mniej więcej straciliśmy 22-23% ludności. I teraz proszę to porównać z innymi narodami i państwami. Otóż w Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej na 1000 obywateli zginęło 8 osób. We Francji 15, w Holandii 22, w Stanach Zjednoczonych 3 osoby, w Polsce na 1000 osób 220. To są zatrważające dane, to są zatrważające liczby, jeżeli można tak powiedzieć, bo to też nie jest niewłaściwe określenie, bo za każdą z nich stoi bezcenne życie ludzkie. Co więcej, jeżeli już mówimy o stratach osobowych w czasie II wojny światowej, stratach poniesionych ze strony okupanta i najeźdźcy niemieckiego, to na te blisko 6 milionów obywateli, którzy zginęli, 650 tysięcy to byli ci, którzy zginęli w wyniku działań wojennych, działań zbrojnych, czyli można powiedzieć w sposób, w jakimś sensie oczywisty, kiedy prowadzone są działania wojenne. To jest oczywiście złe określenie, ale chodzi mi o to, że jeżeli jest wojna, to wiadomo, że giną też żołnierze. Wojna jest straszna, ale żołnierze giną. I w wyniku działań wojennych w czasie kampanii wrześniowej, w czasie walk prowadzonych na terenie okupowanej Polski, choćby w Powstaniu Warszawskim, w Powstaniu Wileńskim, ale też w walkach prowadzonych przez Polaków na wszystkich frontach II wojny światowej, zginęło około 650 tysięcy Polaków. A reszta została planowo przez Niemców eksterminowana, zamordowana, czy to w obozach koncentracyjnych, czy to w obozach zagłady, czy to w wyniku niewolniczej pracy, kiedy byli do pracy na rzecz III Rzeszy zmuszeni. To są straszliwe liczby, to są straszliwe ofiary. I jeszcze raz wrócę do tego, jeżeli ktoś mówi, że nie trzeba w imię dobrych relacji z obcymi, z zagranicą, z Niemcami, z Berlinem, zapomnieć o tym i nie stawiać kwestii reparacji, odszkodowań na porządku dziennym, ten po prostu działa wbrew polskiej racji stanu. Ten po prostu w jakimś sensie pluje w twarz ofiarom, które straciły życie w wyniku obłędnej polityki niemieckiej, planowanej polityki niemieckiej, polityki popieranej przez większość Niemców. Przecież pamiętajmy, że Adolf Hitler w roku 1933 i narodowi socjaliści doszli do władzy w wyniku demokratycznych wyborów. Większość Niemców uznała, że taki sposób uprawiania polityki, odrodzenia się mocarstwowości, podzielenia narodów na te, które mają rację istnienia i te, które nie mają, był akceptowany, był popierany, aż właściwie niemalże do końca II wojny światowej.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Stanisław mówi z Krakowa.
Bardzo proszę, panie Stanisławie.
Niestety nie mogłem słuchać od początku tej audycji, bo tutaj mamy sprawy wyborcze w Krakowie, mamy wybory do rad dzielnic.
Tak, ale już do tematu rozmów poproszę.
Po prostu wydaje mi się, że w nauczaniu szkolnym, w historii jest jakoś, no, jest zbyt wiele jakiegoś pustosłowia, zbyt wiele fakcików, faktów, natomiast brak ogólnego spojrzenia i po prostu podręczniki są fatalne, zwłaszcza do historii najnowszej, zwłaszcza przez ostatnie, powiedzmy, 10 lat. I niestety rząd nie przyłożył do tego odpowiedniej uwagi. A tutaj wśród młodzieży no, jest jakoś słowo patriotyzm ma jakieś złe znaczenie. I nie odróżniają tego od nacjonalizmu, więc cokolwiek ktoś mówi patriotycznego, to od razu jest uznawany za nacjonalistę, a to jest jakoś odpada. I może warto przypomnieć określenie patriotyzmu, jakie dał nam Jan Paweł II w swojej znakomitej książce ostatniej, Pamięć i tożsamość, która powinna być lekturą szkolną. Więc wedle świętego Jana Pawła II patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste, umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Więc może warto by może kiedyś w ramach lektur radiowych dać tę książkę, może jeszcze jakieś wydanie by się udało zrobić, bo nie wiem, kto tam do tego ma prawa autorskie. Także wydaje mi się, że te podstawowe rozróżnienia są, brak tych podstawowych rozróżnień, tych właściwych znaczeń. No, muszę powiedzieć, że spotkałem profesora w wyższej uczelni, nie będę mówił jakiej, który miał trudności w rozróżnieniu, czym jest patriotyzm i nacjonalizm. A tutaj na koniec składam podziękowanie panu ministrowi za pomoc materialną dla uczestników antykomunistycznego ruchu oporu, bo tak to należy określać, bo opozycja to w komunizmie nie miała możliwości w ogóle istnienia. I też ta historia po roku 56, ten opór wobec ustroju komunistycznego jest w większości przemilczana, a nawet muszę powiedzieć, że nie ma nawet dobrej książki o wielkim ruchu Solidarności. Coś, wielki ruch, którym można się chwalić przed całym światem, no i tak zresztą był na początku postrzegany. Bo jest to ruch, no, który procentowo na pewno był większy od ruchu Gandhiego, a o ruchu Gandhiego, o walce bez użycia przemocy, no to wszyscy znają, wszyscy o tym wiedzą na całym świecie. Także no, wydaje mi się, że no, trzeba jeszcze trochę lepszych podręczników historii.
Dziękujemy, pozdrawiamy panie Stanisławie. Bardzo proszę, panie ministrze.
Bardzo dziękuję i też gorąco pozdrawiam. Szanowni państwo, w ostatnich latach udało się kilka podręczników stworzyć, które chociażby pięknie wypełniają misję, jaką w szkołach wprowadził przedmiot historia i teraźniejszość. Myślę tu chociażby o dwutomowym podręczniku do dziejów powojennych Polski profesora Wojciecha Roszkowskiego. Przy czym też pamiętajmy, jak wprowadzony ten podręcznik, chociaż on też przecież nie jest w jakikolwiek sposób narzucony, bo to jest wybór nauczyciela, z którego podręcznika chce nauczać, z jakim hejtem, mówiąc tym językiem współczesnym, czyli z jaką falą nienawiści spotkał się ten podręcznik, napisany przez profesora, na którego jeszcze dziejach Polski uczyliśmy się wszyscy w latach 80., kiedy pod pseudonimem Andrzej Albert wydał znakomitą historię współczesną Polski, dzieje najnowsze, i później to było wielokrotnie już wznawiane, i w latach 90. wspólnie z panią Anną Radziwiłł wydał podręcznik dla liceów, który do tej pory jest najlepszym podręcznikiem i wtedy był chwalony. Teraz, ponieważ podręcznik powstał w wyniku wprowadzonego przez rząd Zjednoczonej Prawicy nowego przedmiotu, jakim jest historia i teraźniejszość, pan profesor spotkał się z ogromną krytyką, mimo iż ci, którzy krytykowali, nie byli w stanie wypunktować choćby jednego przykładu na jakieś przekłamanie czy niedostatek intelektualny tego dzieła dwutomowego, jakim jest wspomniany podręcznik. Istotnie, tak jak pan Stanisław powiedział, papież Jan Paweł II dał tę definicję patriotyzmu przepiękną, mówiąc również, iż patriotyzm, miłość do ojczyzny wynika wprost z dekalogu, z przykazania czwartego, że ojczyzna rozumiana jako matka, jako ojcowizna i miłość do niej jest nakazem danym przez Boga, jest i wynika z przykazania czwartego. Wydaje mi się, że oczywiście wiele jest jeszcze w tej materii edukacyjnej do zrobienia. Też warto zastanowić się, jak mówić o wielkim ruchu Solidarności, ale też, drodzy państwo, jeżeli przez lata ludzie Solidarności, mówiłem o tym wcześniej, nie byli szanowani we własnym kraju, nie byli szanowani przez władze Polski. Przez 25 lat nie poświęcano im należnej uwagi. Myślę tu o tych, jeszcze raz powtórzę, bohaterach Solidarności, którzy walczyli i cierpieli dla wolnej Polski, a którzy w III Rzeczpospolitej z tego tytułu nie odnieśli, mówiąc najkrócej, sukcesu życiowego. No to trudno, żeby też w świecie o tym ruchu mówić tak mocno i wspaniale. To też wynika z tego jakiegoś wtłaczanego nam przez lata kompleksu i takiego wycofania, że lepiej stać cicho i się nie chwalić. Tymczasem my naprawdę mamy się czym chwalić w XX wieku i jednym z tych punktów, którym możemy śmiało się chwalić na świecie, jest Solidarność. Solidarność, do której impuls dał Jan Paweł II swą pierwszą pielgrzymką do Polski.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy, skąd telefon?
Moje imię Aleksander. Drogi ojcze, szanowni państwo, ja czytam teraz, analizuję, bo generalnie objawienie Matki Bożej.
Panie Aleksandrze, ja może od razu powiem tak, bo wiemy, że pan potrafi dosyć długo mówić, więc ja bym bardzo prosił o w miarę syntetyczną wypowiedź, abyśmy dali także i innym szansę. Więc o krótką wypowiedź bardzo proszę.
Tak.
Słuchamy, panie Aleksandrze.
Otóż święty Jan Paweł II, kiedy 13 maja 1981 roku na placu świętego Piotra został raniony, trafiony kulą, rozpoczęła się natychmiastowa jego reanimacja i tego samego momentu, kiedy został zawieziony do kliniki Gemelli, została mu przetoczona krew, tam był potężny ubytek krwi i podczas tego przetoczenia został zakażony wirusem, krew była nieczysta, zawirusowana. I pomoc, ogromna pomoc dopiero po 2 miesiącach przyszła z Krakowa, kiedy z Krakowa przyjechał immunolog dr Turowicz i kiedy jego skuteczna pomoc, to znaczy wyleczenie potencjem jego, przy jego udziale, czyli szczepionką pozyskaną z grasicy cieląt.
Panie Aleksandrze, pamięć źródłem tożsamości narodowej i polskiej. To temat naszego spotkania, więc już proszę bezpośrednio nawiązać do tematu rozmów, bo będę zmuszony się rozłączyć.
Doktor Turowicz mówi, święty papieżu, proszę ojca, niech ojciec zobaczy, 13 maja, 13 lipca.
Dziękuję, panie Aleksandrze, pozdrawiam, nie uzyskałem takiego skutku, jakiego chciałem, a więc bezpośredniego nawiązania do tematu naszych rozmów niedokończonych.
Pozdrawiam,
proszę bardzo, Radio Maria, halo?
O,
tu mamy niewyłączone radio. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Bardzo proszę, czy my się słyszymy? Halo? Trochę z dyscypliny potrzebujemy na antenie Radia Maryja. Drodzy Państwo, nie wiem, co się podziało. Numery telefonów do naszego studia Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia w naszej rodzinie 536 600 100 i końcówka 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 600 55, 23, 33 i końcówka 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011, 48. Raz jeszcze dla tych, którzy może od początku nas nie słuchają, tematem naszego spotkania. Temat jest następujący. Pamięć źródłem tożsamości narodowej i polskiej. Naszym gościem jest pan minister Jan Józef Kasprzyk. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Renata z Koszalina.
Witam pani Renato.
Mogę mówić już?
Tak, jesteśmy na antenie i panią słuchamy.
Ja przeżyłam także wojnę i komunizm. I pamiętam, jak przychodzili po mojego ojca esesmani, bo oskarżono, że pomagał Żydom. No, bo rzeczywiście pomagał. No, aż w końcu go zabrali. Ale dziwię się bardzo ludziom, Polakom, że przecież Tusk nie jest Polakiem. Sam to głośno kolegom powiedział, że jego w krwi płynie krew niemiecka, on nie jest Polakiem. No i robi wszystko, co mu Niemcy każą, żeby Polskę zniszczyć. Na każdym kroku. Więc nie rozumie ludzi w moim wieku, że popierają go. To on robi w Polsce. Niszczy Polskę, bo taki ma rozkaz. Jestem oburzona tym, że w rządzie naszym nikt tego nie widzi, a także ludziach, którzy przeżyli wojnę i tylu Polaków wymordowali, także w mojej rodzinie i cały nasz dom został spalony z zemsty po prostu. Ja to wszystko pamiętam, chociaż byłam dzieckiem, pamiętam, jak przychodzili SS-bani. mama trzymała siostrę małą na ręku, a jeden pilnował mamy, drugi szukał ojca, no i zabrali go oczywiście. No ale jestem oburzana tym, co teraz się dzieje, że pozwalają Tuskowi robić, niszczyć Polskę. Nie mogę tego zrozumieć. Czy w rządzie i tych, i w ogóle ludzi, i tych posłowie, czy inni starsi, nie pamiętają, co zrobili Niemcy. Zniszczyli Warszawę, a my płaciliśmy na odbudowę Warszawy jeszcze w 70-tych latach. Była taka specjalna rubryka, na nic się płaci, na odbudowę Warszawy. I ja do dziś pamiętam, Niemców jest ze stanu.
Dziękuję pani Renato. Pozdrawiam serdecznie pani ministrze.
No niestety pamięć ludzka bywa krótka i to jest niestety tylko, nie tylko cecha nas Polaków, ale cóż powiedzieć, no musimy dbać o to, aby interes Polski był strzeżony, aby polska racja stanu była strzeżona. Musimy Polski po prostu pilnować, tak aby nie powtórzyły się te wszystkie historie, o których wspominałem w audycji, a które przyczyniły się do tego, że straciliśmy podmiotowość, suwerenność, że chwila po chwili, moment po momencie traciliśmy to wszystko, co należy do atrybutów niepodległego państwa. Myślę tu jeszcze raz, powtórzę o wieku XVIII, bo przecież Polska nie upadła i nie straciła niepodległości z dnia na dzień i z roku na rok wtedy w XVIII wieku. Ona traciła to w wyniku pewnego procesu trwającego blisko 100 lat, procesu, w który zaangażowane były przede wszystkim obce dwory, wykorzystujące również część klasy politycznej ówczesnej Polski, i doszło do tragedii. Tragedii, która trwała prawie 150 lat. Także aby do tego nie doszło, naprawdę każdy z nas jest w dużej mierze zobligowany i zobowiązany do tego, aby Polski pilnować, aby ją strzec, aby strzec przed tym wszystkim, co może spowodować utratę suwerenności, podmiotowości, czy wreszcie niepodległości.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Halo.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze, dziewicza.
Teraz i zawsze.
Barbara z Londynu. Chciałabym po prostu się dołączyć, to znaczy przytoczyć, bo mam właśnie takie, co tak dosłownie bardzo dużo mówi o tym, co się teraz w tej chwili dzieje. Jak gdyby tak historia rzeczywiście kołem się toczy. To jest ten, już był plan Katarzyny. Historia kołem się toczy. Dla mądrych jest nauczycielką życia. Obyśmy należeli do tych Polaków mądrych przed szkodą. Rozmowa Caryny czy Katarzyny z Nikitą Paninę, jej współpracownikiem, to historia, która się kołem toczy na naszych oczach. I właśnie tu mówi, jak skłócić, wywołać dziedziczny trąd, wieczną anarchię, niezgodę. Trzeba nauczyć brata do noszenia na brata, syna skakania do gardła ojcu. Trzeba ich skłócić tak, by się podzielili, szarpali, zawsze gdzieś szykując arbitra. Trzeba ogłupić i zdeprawować, zniszczyć ducha, doprowadzić do tego, by przestali wierzyć w cokolwiek oprócz mamony, pajdy, chleba. Będą oni walczyć długo, bardzo długo. Nasze prochy przepadną, ale przyjdzie czas, gdy sami sprzedadzą swój kraj. My rozpoczniemy ten proces, pani, korupcją milczących psów, którzy będą nimi rządzić, bogactwem, głodem, które biednych podjudzą przeciw możnym, tych drugich napełnią takim strachem i podłość, uczynią wszystko dla zachowania swego bogactwa. Zepsujemy ich kultem prywaty i złodziejstwa. I tu cóż, taka nasuwa mi się, bo już nie będę całego, bo to, żeby już nie przedłużać, po prostu, ale że i tu potrzeba chyba po prostu naszych w tej chwili, jak działać, no żeby największą jakąś taką więź zachować w rodzinie, przekazywać starsi młodszym, jak najwięcej, żeby właśnie młodych wychowywać na dzielnych, mądrych Polaków.
Dziękuję.
To taka broń tak. W tej chwili. I no nie wiem, czy jeszcze bym mogła...
Pani Barbaro, właśnie... dajmy szansę tak. Innym. Pozdrawiam serdecznie. Te słowa myślę także wielu nam, panie ministrze, są znane.
Tak, chociaż nie są to wprost słowa imperatorowej Katarzyny, bo jest to fragment książki Waldemara Łysiaka Milczące psy, który w usta Katarzyny w te słowa wkłada, ale one oddają istotę tego, jak imperatorowa Rosji wówczas myślała, bo tutaj mam przed sobą cytat z prawdziwej wypowiedzi zapisanej w jednym z listów Katarzyny w XVIII wieku, która pisała tak: wziąwszy pod uwagę niestałość i lekkomyślność narodu polskiego, jego stwierdzoną ku Rosji nienawiść, przychodzimy do przekonania, że nie możemy mieć w nim sąsiada spokojnego i bezpiecznego dopóki nie będzie doprowadzony do zupełnej bezsilności i niemocy. Natomiast te słowa, które pani przywołała, które zresztą funkcjonują często właśnie podawane jako oryginalne słowa cesarzowej Rosji, są wprawdzie fragmentem powieści historycznej, ale absolutnie oddają istotę tego, co Rosja czyniła z Polską w wieku XVIII, wstawiając na dwór królewski ostatniego naszego monarchę Stanisława Augusta, który bardziej dbał o to, aby spłacić swoje długi niż o niepodległość Rzeczpospolitej, i promując tych polityków ówczesnych, którzy dla dobra własnego potrafili zdradzić ojczyznę.
Na antenie Radia Maria jest z nami ojciec dyrektor. Bardzo serdecznie witamy, ojcze.
Niech będzie Pan Jezus Chrystus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zaraz.
Witam gorąco. Dziękuję, panie ministrze, ojcu, dziękuję, panie ministrze, za przybycie, za ten czas posługi, właśnie myślenia. Bardzo ogromne dzięki, takie to rozpala nasze serca. Tak słucham i cieszę się. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Kiedy my żyjemy. Oby, no, dzięki, panie ministrze, jeszcze raz. Tak. I za to wszystko, co pan robi. I wielu z was dla pamięci. Święty Jan Paweł II mówił, zresztą tych różnych cytatów, że jeszcze ciekawie mówił Piłsudski, o pamięci. Ale Jan Paweł II mówił, kto nie ma, naród, który nie ma pamięci, ginie, zaraz, tak, ginie i nie ma przyszłości. Właśnie pamięć. I tutaj mówię, mamy takie tendencje narzekania, a to, a tamto, a teraz, a tu, a ten rząd, a tamten i tego. Kochani, nie narzekać, tylko do roboty się brać. Do pokolenia następne. Dzieci i młodzież. Widzisz w rodzinie, że coś nie pasuje, babcia, dziadziusiu, zainterweniuj, pomóż. Kup książkę dziecku, chociażby kup książkę swojej rodzinie. Właśnie, nie wiem, co pan minister powie, ale te książki pana profesora, no, zaraz...
Roszkowskiego?
Roszkowskiego. Widzicie, właśnie, mam to całe, te książki pana profesora Roszkowskiego są świetne. To jest znawca. I widzimy, jeżeli ten człowiek jest uderzany przez Gazetę Wyborczą, przez TVN i tam całą tą rodzinkę tego typu medialną, to wiadomo, że to jest dobre i my Polacy zacznijmy tak myśleć. Jeżeli te media w kogoś uderzają, w Polaka, czy w kapłana, czy w biskupa, to znaczy, że on jest bardzo dobry. I tak myśleć. A nie powtarzać. Polak nie powtarza na Polaka złych rzeczy. Takie czasy są. To jest czas globalizmu. I to musimy widzieć, co się dzieje w świecie, w całym świecie. nie patrzeć tylko przez pryzmat swojej miejscowości, czy swojej rodziny tylko, czy naszej ojczyzny. To jest za mało. Musimy widzieć to i sprawy są bardzo poważne. Trzeba się bardzo spieszyć i mobilizować teraz. Mobilizować przede wszystkim umysły, uczelnie. Katolicy, my musimy rachunek sumienia sobie robić. Na jakie uczelnie posyłacie dzieci? Ja nie będę mówił nazw uniwersytetów, które mają historycznie, są bardzo, bardzo piękne, ale teraz zeszły na marksizm. To jest czy przeróżne pochodne marksizmu. Tak. Trzeba to widzieć. Trzeba widzieć, jeżeli na Uniwersytecie Warszawskim studenta potępiają i to profesura potępia za to, że jest patriotą, że dobre rzeczy mówi, że usiłuje myśleć. Jeżeli na Uniwersytecie chyba Śląskim tam człowieka, który młody człowiek, który mówi, że był błąd, był zwiedziony jako trzynastolatek, dokonał tranzycji, zmiany płci i teraz to odwraca wszystko, to nie można tego człowieka prześladować. Na uniwersytecie jest prześladowany, nie boi się tego powiedzieć, bo niedopuszczenie do głosu, wyśmianie, to jest przemoc. To się dokonuje przemoc, a uniwersytety mają być miejscami poszukiwania prawdy. Bez prawdy żyć nie można. Prawda jest siłą pokoju. To jest właśnie. I widzimy, co jest. Jeżeli i posyłać na takie uczelnie dzieci, do takich tak zwanych profesorów, trzeba wiedzieć, kto jest marksistą, kto ma te poglądy takie właśnie. I właśnie od tego są babcie, dziadziusie do pracy. Właśnie przeszłość przekazać. Młodzi ludzie szybko biegną, ale starsi znają drogę. I właśnie to, książkę dobrą. Są święta. Mikołaj. Dlaczego kupować jakieś rzeczy, które szybko zniszczą, wyrzucą? Jakieś gadżety, czy nie wiadomo co. Dać książkę dobrą, myśleć o tym. Dać mu coś do poczytania, pokazać, rozmawiać o historii. Pokazywać to wszystko. Właśnie ten dzisiejszy temat jest, jest świetny. Właśnie pamięć, kochani. Właśnie pamięć. Tak. Pamięć źródłem tożsamości narodowej i polskiej. To jest to. To jest to, żyjmy w przyjaźni z wszystkimi narodami. A teraz to, co się dzieje. Jeżeli w Sejmie, panie ministrze, w Sejmie nie dopuszcza się do głosu takich rzeczy, jak na przykład problem właśnie to, co w Unii Europejskiej tam wyprawiają i chcą zrobić taką federalizację, a w sumie to jest panowanie Niemiec i upomina się partia, która jeszcze jest rządząca, upomina się o to, żeby to zrobić, a oni chowają do gdzieś do jakiejś tam zamrażarki i to wykreowali. Człowieka marszałka najpierw nam podsyłali jako katolik, rekolekcjonista dla młodzieży, dla studentów, duszpasterz akademicki, księża dali się uwieść też. I tak uwodzą następnych, zwodzą nas, uwodzą nas. Trzeba to widzieć i wielki katolik przeciwko kościołowi uderzają od razu ci wielcy katolicy. Wielu z nich mówiło, tak mi dopomóż Bóg. A gdzie tu jest Bóg? My musimy to widzieć. My musimy to widzieć i widzieć, jak jest zniszczona Polska, ale ona będzie odbudowana, jeżeli będzie duch odbudowany. I to właśnie pamięć, książka, działać, a nie jęczeć, narzekać, a to. Nie myśleć, że ktoś ma zrobić. Wszyscy mamy wiele recept, co mamy robić. Wziąć się do roboty. Dzięki Bogu jeszcze istnieje Radio Maryja. Odgrażają nam bardzo wyraźnie. Do pracy się nie biorą dla Polski, tylko odgrażać, wyśmiewać, kpić jeszcze tak i niszczyć. Prawda? I wzbudzać nienawiść jeden do drugiego. Bierzemy się do pracy, z miłością, zrozumieniem rzeczywistości, widzeniem co jest co, nie przerażamy się, tylko tym bardziej. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy ojcu dyrektorowi. Panie ministrze, bardzo
dziękujemy
proszę.
Bardzo za te krzepiące słowa i słowa, które właśnie oddają to, jak powinniśmy teraz postępować, jak powinniśmy działać. Nie załamywać rąk, tylko pilnować Polski, pilnować tam, gdzie jesteśmy, wychowywać młode pokolenie, dostarczać dobrej lektury, tej, która daje przykłady również zachowań z przeszłości. Ja tu serdecznie i gorąco państwu rekomenduję nie tylko ten wspomniany przez ojca dyrektora, a wcześniej przeze mnie podręcznik profesora Wojciecha Roszkowskiego, ale całą masę książek historycznych, które się w ostatnim czasie ukazały, a szczególnie gorąco polecam Dzieje Polski profesora Andrzeja Nowaka. Teraz ukazał się w ostatnich dniach tom szósty tych Dziejów Polski. To świetny prezent pod zbliżającą się choinkę, świetny prezent, bo szósty tom jest tomem opisującym chyba najtrudniejsze doświadczenie, jakie Rzeczpospolita miała w okresie przedrozbiorowym, czyli w zaledwie kilkunastu latach najazd moskiewski, szwedzki, wcześniej powstania kozackie, a mimo to jednak znaczna część narodu, znaczna część obywateli nie poddała się. Zresztą tu profesor Nowak też opisuje, jak bardzo momentem przełomowym w uwierzeniu w siłę narodu była obrona Jasnej Góry. To, co znamy z opisów sienkiewiczowskich, jak wtedy dokonał się pewien przełom w myśleniu Polaków i później jeszcze odegraliśmy znaczącą rolę w dziejach i własnych, i w dziejach Europy. Tu warto przypomnieć słowa, jakie błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński wypowiedział w roku 1963. Otóż wtedy odbyły się oczywiście niepaństwowe, ale kościelne obchody setnej rocznicy powstania styczniowego i prymas wygłosił wtedy homilię w archikatedrze świętego Jana, w której zawarł analizę i zrywu roku 1863, ale również odnosił się i do powstania warszawskiego i zadawał pytanie, czy było warto, czyli to pytanie, które wybrzmiewa w naszym doświadczeniu historycznym od ponad 200 lat, czy warto się w takiej czy w innej formie bić o Polskę, czy też warto patrzeć z boku i zająć się wyłącznie sobą. I wtedy prymas tysiąclecia wypowiedział słowa niezwykle ważne. Najbardziej smutnymi narodami są te, które stawiają sobie za ideał tylko dążenia i cele materialne. I kontynuował ksiądz prymas, że te narody, które ponad cele materialne stawiają sobie wyższe ideały, są w ocenie historycznej, po wielu często dziesięcioleciach, narodami szczęśliwymi. I myślę, że te słowa warto też przypominać, przywoływać i zgodnie z nimi postępować.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Krystyna Tomaszow Mazowiecki.
Witamy pani Krystyno.
Ja chciałam tak swoich parę słów powiedzieć, że ja chyba z mlekiem matki wysłałam miłość do Boga, do ojczyzny. Ja od dziecka zawsze mnie interesowało to, co się w kraju dzieje. Zawsze musiałam wiedzieć. Nieraz mi zwracano uwagę, że tylko tam słucham te dzienniki, tak się tego interesuje tą polityką i tego. No ale zawsze chciałam wiedzieć, jak jest i dzisiaj to, co teraz się dzieje, to okropnie, ja to strasznie przeżywam. Całą nadzieję w Bogu pokładam, gorąco się modlę. No nie chcę mówić, że ja się najlepiej, ale właśnie takiej gorącej modlitwy i wstawiennictwa Matki Bożej i jej opieki dla naszej ojczyzny jest to tak bardzo potrzebne. Bo to, co się dzieje i jak tak czytam Pismo Święte i tego i tak i widać, jakie to losy spotykały ludzkość za zniewagi Boga, za lekceważenie sobie wszystkiego. Wiem, że nasz kraj też należy się nam ogólnie należy się nam jakaś kara, jakieś upomnienie, ale mimo wszystko trzeba pokładać całą nadzieję w Bogu, że wszystko się zakończy jakoś dobrze i daj Boże, żeby tak było. A tak jeszcze mam takie właśnie przemyślenia, że nie udało się do tej pory jakoś tak Niemcom tamtą wojnę, no jakby nie było, zakończyło się klęską Niemiec i tego, a dzisiaj w białych rękawiczkach przy pomocy Francuzów dobrali sobie do pomocy i chcą zagarnąć nie tylko Polskę, ale całą Europę. Może się mylę, ale takie mam odczucie, że dzisiaj właśnie tak podstępem, nie bez przelania krwi, tym bardziej, że jeśli zagarną, to zagarną z całym majątkiem, ze wszystkim, niezniszczony kraj, nie tego, nie, tak jak na przykład Ruscy teraz, jeśli nie daj Boże Ukraina padnie, to kraj będzie, no, ruinę wezmą, przynajmniej pewną część.
Tak, pani Krystyno, jest, tak, stawiamy jeszcze kropkę, tak. Dziękuję.
Jedno tylko maleńkie pytanko chciałam powiedzieć, bo nie wiem, co to się dzieje? Nie słyszałam właśnie żadnej takiej tego, jak to będzie z tymi naszymi wyborami. To przecież to wszystko było nie tak, jak potrzeba było. Słyszałam, że to poszło do Sądu Najwyższego, ale nie wiem. Jestem bardzo ciekawa, jak to tam się toczy. I szczęść Boże i życzę wszystkiego najlepszego i dzięki Bogu.
Bóg zapłać. Pozdrawiam pięknie. Panie ministrze, o tych różnych niebezpieczeństwach mówimy i w pierwszej części, i w drugiej, rzeczywiście z niepokojem, uzasadnionym niepokojem między innymi patrzymy o pewne rodzące się koncepcje, chociażby w Unii Europejskiej, dotyczące zmian traktatowych, de facto czytaj, do pogwałcenia, zawłaszczenia suwerenności krajów narodowych, krajów członkowskich Unii Europejskiej.
I temu trzeba się bardzo mocno przeciwstawiać, dlatego że to wszystko dąży krok po kroku do tego, aby kraje członkowskie, w tym Polska, przestały być podmiotami, a stały się przedmiotami w grze mocarstw. Myśmy w dziejach naszych przez ostatnie ponad 200 lat bardzo często, niestety, byli przedmiotem, a nie podmiotem. I nie możemy dopuścić, aby taka sytuacja się powtórzyła. Musimy w sobie mieć tą wiarę, musimy mieć nadzieję, że tak się stanie i musimy naprawdę głęboko wierzyć w to, że nasze działania każdego z nas obronią Polskę, obronią to, co najcenniejsze, obronią niepodległość, bo niepodległość, jeszcze raz powtórzmy, za naszymi weteranami, za podopiecznymi urzędu, bardzo łatwo utracić, natomiast bardzo trudno ją odzyskać. I wszelkim planom, które miałyby na celu pozbawienie nas podmiotowości w tym obszarze prowadzenia spraw zagranicznych, ekonomicznych, gospodarczych, czy wreszcie chociażby w kwestiach polityki obronnej, na co absolutnie nie możemy się zgodzić, bo jesteśmy w takim miejscu położeni, w którym za wschodnią granicą jest sąsiad prowadzący wojnę przeciwko niepodległemu państwu, Rosja, która jest gotowa na wszystko. I Rosja, powtórzę raz jeszcze, która od 300 lat ma w swojej doktrynie wpisane bardzo wyraźnie i mocno, że Europa Środkowo-Wschodnia, w tym Polska, bez względu na to, w jakich jest granicach, należy do niej, należy do jej strefy wpływów. Rosja nigdy z tego nie zrezygnowała i nigdy nie zrezygnuje. Taka jest doktryna geopolityczna Rosji. A jeżeli Rosja, czego byliśmy świadkami jeszcze kilka lat temu, jeszcze przed agresją Rosji na Ukrainę, porozumie się w tej sprawie z Niemcami, co wielokrotnie w dziejach miało miejsce, to kończy się to dla Polski tragicznie. Tak było w wieku XVIII, tak było w wieku XX. Nie możemy do tego dopuścić i każdy, kto uważa, że trzeba działać inaczej, działa naprawdę wbrew polskiej racji stanu.
4 minuty do zakończenia naszego spotkania. Krótkie słowo podsumowania, panie ministrze.
Szanowni Państwo, Polska na przestrzeni dziejów, w swoim doświadczeniu historycznym, była w różnych sytuacjach nieporównywalnie trudniejszych niż ta, która wydaje nam się, czy części z Państwa, tragiczna i kończąca nasz żywot. Ale przetrwaliśmy tylko właśnie dzięki temu, że nie straciliśmy nigdy wiary i nadziei, że nie straciliśmy nigdy przekonania, że niepodległość jest najważniejsza. i niech ci, którzy są podopiecznymi urzędu, o których dziś tak często mówiliśmy, czyli weterani walk o niepodległość, im częściej o tym mówią, tym lepiej, a my, wsłuchując się w ich słowa, zapamiętajmy jedno. Wolność i niepodległość ojczyzny, wspólnoty narodowej i państwowej nie jest dana raz na zawsze. Że o tę niepodległość trzeba się troszczyć, trzeba o nią dbać każdego dnia, trzeba jej bronić, bo bardzo łatwo ją utracić. I to, o czym mówimy też od samego początku, budujmy naszą tożsamość zakorzenieni w przeszłości, zakorzenieni w historii. Dlatego, że dobra znajomość historii, dobre zakorzenienie w historii powoduje uniknąć błędów naszych przodków, naszych praojców, a powtarzać ich sukcesy. Jednym z nich, który uzewnętrznił się chociażby w roku 1920, kiedy pokonaliśmy bolszewików, było to, że w sytuacji niezwykle trudnej potrafiliśmy działać razem. Potrafiliśmy odrzucić wszystko, co dzieli, a brać wszystko, co łączy. Bo pamiętajmy, ci, którzy Polsce źle życzą, pragną, abyśmy byli zwaśnieni, abyśmy byli skłóceni, a zakończę powtórzonymi raz jeszcze słowami Józefa Piłsudskiego. W tej części Europy, w jakiej leży Polska, między dwoma mocarstwami, nie możemy sobie pozwolić na małość i słabość.
Bardzo dziękuję. Pamięć źródłem tożsamości narodowej i polskiej to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem był pan minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękuję ojcu. Pozdrawiam serdecznie państwa, życząc już teraz dobrego przygotowania adwentowego do świąt Bożego Narodzenia.
I oczywiście słuchaczom Radia Maryja także dziękujemy za współtworzenie naszego spotkania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.